Ponieważ guzy te są śmiertelne, klinicy rzadko się nimi zajmowali. Jeśli chodzi o interwencję chirurgiczną, to w obecnych warunkach uważa się ją za niemożliwą. Ze swej strony muszę wyznać, że zawsze wzdragałem się przed ingerowaniem, przed usuwaniem tych guzów. Byłem wtedy zbyt rozbity, by zrobić przegląd tego beznadziejnego pola bitwy, jakie w tym czasie prezentowała chirurgia walcząca z chorobami żołądka, których nie można było leczyć środkami wewnętrznymi. Dziś jednak muszę spróbować opisać to pole bitwy, by wytłumaczyć, skąd się brała rezygnacja Wobana. Minęło 280 lat od czasu, gdy chirurg po raz pierwszy odważył się na cięcie ludzkiego żołądka. Florian Matis z Brandenburga, balwierz i chirurg w Pradze, odważył się na to cięcie, by ratować życie parobka Mateusa, który podówczas występował na targach w Pradze jako połykacz noży, a na Wielkanoc 1602 roku niechcący naprawdę połknął nóż, który mu łomotał w żołądku. Siedmiotygodniowe próby wyciągnięcia noża za pomocą magnesu, według istniejących starych relacji, doprowadziły do tego, że ostrze noża utkwiło w ściance żołądka, także można je było wymacać ręką. Właśnie w tym miejscu Florian zrobił cięcie i wyciągnął nóż całkiem zardzewiały. Potem zaszył ranę i po paru tygodniach, według tych relacji, Mateusz był zdrowy. 33 lata później lekarze i chirurdzy Królewskiego Wydziału Medycznego po raz drugi otworzyli żołądek, także z powodu połknięcia noża. Ta barbarzyńska operacja trwała 3 kwadranse, a towarzyszył jej krzyk bólu operowanego, którym był 22-letni parobek Andreas Grünheide ze wsi Grünwalde w Prusach Wschodnich. Chcąc po pijatyce wywołać wymioty, 29 maja 1635 roku drażnił nożem przełyk i nóż połknął. 20 czerwca zrozpaczony, z nożem w żołądku, przybył do Królewca. 9 lipca królewieccy lekarze, chirurgowie i teologowie Krüger, Becker, Hemsing, Gröbel i Daniel Schwabe przywiązali go do stołu, otworzyli powłokę brzuszną, a Schwabe według sprawozdania grzebał w ranie w poszukiwaniu żołądka. Nie znalazł go jednak. Kolegium to już zamierzało poniechać operacji, gdy stwierdzono, że nie została jeszcze rozcięta otrzewna i dlatego każda próba natrafienia na żołądek skazana była na niepowodzenie. Lekarze na nowo silnie związali parobka, wyciągnęli wreszcie żołądek za pomocą haka, otwarli, znaleźli nóż i zaszyli ranę. Po 10 dniach, jeżeli sprawozdanie jest ścisłe, uratowana ofiara, choć z przepukliną otrzewnej, udała się do domu. To niesłychane wydarzenie opiewała pieśń uliczna do chwili, aż królewiecki fakultet zabronił ją śpiewać. Obie operacje były operacjami z konieczności i jako takie stanowiły pewną osobliwość. Spowodował je przypadek i sprzyjało im szczęście. Przez długi czas nie przyczyniały się do prób planowego chirurgicznego leczenia chorób żołądka. Brak było do tego jakichkolwiek wiadomości o jamie brzusznej i nie tylko. Nie było narkozy i antyseptyki, nie znano anatomii i w ogóle nie miano jasnych wyobrażeń na temat funkcji żołądka. W momencie nagłego ujawnienia się choroby Zuzanny upłynęło zaledwie 50 lat od chwili, gdy na dalekim północnym zachodzie Ameryki, w forcie Mackinac, między jeziorami Michigan i Huron, nieznany amerykański lekarz wojskowy William Beaumont po raz pierwszy dokonał lustracji żołądka żyjącego człowieka i przedstawił światu naukowemu jednoznaczną informację o jego funkcjach. Również Beaumontowi pomógł przypadek, gdy 6 czerwca 1822 roku w drogerii osady Mackinac przez nieuwagę wypaliła strzelba i z bardzo bliskiej odległości ładunek śrutu ugodził w lewy bok francusko-kanadyjskiego trapera Alexisa Saint-Martina. Wezwany Beaumont zastał Saint Martina leżącego na podłodze z poszarpaną piersią, rozdartymi przeponą i żołądkiem, zalanego krwią i wypływającą z brzucha zawartością żołądka, czekającego na swą ostatnią godzinę. Po wielu latach trudu Beaumont wyleczył Saint Martina. W jego powłoce brzusznej pozostała jedynie przetoka łącząca żołądek z powierzchnią ciała, która nigdy się nie zamknęła. Tak więc przypadek sprzymierzył się z drzemiącym geniuszem Beaumonta. Pozwolił mu przez otwór przetoki lata całe prowadzić badania, które po raz pierwszy wyjaśniły ukryte dotąd tajemnice soków żołądkowych. W roku 1833 czyli rok wcześniej, nim Saint Martin, zmęczony wiecznymi eksperymentami, na zawsze opuścił badacza pracującego na pustkowiu, Beaumont podarował światu nieśmiertelną książkę o fizjologii trawienia. Ba, obdarzył czymś więcej. Podarował myśl o możliwości odżywiania ludzi, których ujście do żołądka lub przewód pokarmowy zamykał nieuleczalny guz, odżywiania ich za pomocą sztucznie otwartej przetoki żołądkowej. Pod wpływem tej myśli poszczególni chirurgowie po raz pierwszy systematycznie zaczęli otwierać żołądki żywych ludzi, choćby tylko na szerokość centymetra. Od Christiana Augusta Egeberga, norweskiego lekarza wojskowego z Oslo, wyszedł pierwszy projekt tworzenia takiej sztucznej przetoki odżywiającej i przedłużającej na pewien czas życie tych niezliczonych, którzy nie mogli przyjmować żadnych potraw z tego powodu, że ich przewód pokarmowy blokował guz. Charles-Emmanuel Sédillot, profesor francuskiej wojskowej szkoły medycznej w Strasburgu, po raz pierwszy w roku 1848 założył taką przetokę metodą operacyjną. Rychła śmierć jego pacjenta nie powstrzymała jednak lekarzy od podejmowania dalszych prób na tej pierwszej, prowizorycznej drodze wiodącej do świadomej chirurgicznej interwencji w groźnych dla życia chorobach żołądka. Verneuil, Fanger, Hacker, Hahn, Frank i Witzel oto nazwiska pionierów na drodze, która po wielu latach, wielu ofiarach i rozczarowaniach doprowadziła do tego, że można było zakładać przetoki żołądkowe bez większej obawy o życie pacjentów. Nauczono się przede wszystkim bardzo szczelnie zwierać otwór przetoki wokół prowadzących do żołądka przewodów lub lejków pokarmowych. Definitywnie skończyły się okropne udręki początkowego okresu z ich nieszczelnymi przetokami, przez które wiecznie wypływał na powłokę brzuszną gryzący i piekący kwas żołądkowy. Niemniej trzeba było na to dziesięcioleci, a w efekcie tych wszystkich usiłowań rodziło się pytanie, jaką korzyść z tego miał chory. Chorzy z guzami czy innymi chorobliwymi zwężeniami przewodu pokarmowego lub ujścia do żołądka ginęli z głodu wolniej, ale w końcu śmierć ich była pewna. Czasami przy dobrotliwych zwężeniach przełyku udawało się przeciągnąć cienką strunę z przetoki żołądkowej przez zwężony przełyk aż do ust i przy pomocy narzędzi rozszerzających poruszać nią tam i z powrotem tak długo, aż przewód pokarmowy osiągał normalną przepustowość. W przeciwieństwie do tego nieproporcjonalnie większa była liczba chorych, u których guzy zatykały wyjście z żołądka do jelita. Tu w czasach przedantyseptycznych stawali chirurgowie przed barierą, której nie ważyli się przekroczyć. Niekiedy padały propozycje, by wycinać guzy, które zatykały połączenie między żołądkiem i jelitem, i narządy zszywać w miejscu cięcia. Ale choć do czasu zachorowania Zuzanny antyseptyka uwolniła licznych postępowych chirurgów od paraliżującego strachu przed myślą o otwarciu ludzkiego ciała, to między projektem a jego realizacją było jeszcze wiele pytań, które domagały się odpowiedzi. Pytania te brzmiały: co by się stało, gdyby, otworzywszy ciało, odciąć chorą część ujścia żołądka od dwunastnicy? Czy uda się to inaczej funkcjonujące jelito połączyć z żołądkiem? Czy szwy zamkną połączenie tak szczelnie, by po operacji treść żołądka i jelita nie wypływała do jamy brzusznej i nie powodowała śmiertelnego zapalenia otrzewnej? Czy żołądek i jelito zrosną się, czy nie? Czy wobec tego pierwszy pacjent, na którym przeprowadzi się ten eksperyment, nie jest skazany na pewną śmierć? Także bez operacji śmierć tych wszystkich chorych była pewna. Ale możliwość, że pacjent umrze podczas operacji pod nożem chirurga, jak zwykle powstrzymywała od tej ingerencji nawet przodujących chirurgów. Ściślej mówiąc, do tej pory zatrzymywali się przed ową barierą, bo o ile mogłem sobie przypomnieć, to mimo pesymistycznego wstępu sprawozdanie Peana było relacją z pierwszej próby przeskoczenia tego straszliwego ograniczenia. Nie zatrzymałem się dłużej nad pesymistycznym wstępem Peana, który pisał: ze swej strony muszę wyznać, że zawsze wzdragałem się przed ingerowaniem, przed usuwaniem tych guzów. A już w następnym zdaniu zapowiadał swoją pierwszą próbę przekroczenia tej bariery. By zmienić tę regułę naszego postępowania, pisał, trzeba było desperackiej woli pacjenta, który cierpiał na tak poważne zwężenie odźwiernika, że od wielu tygodni żaden pokarm wprowadzony do żołądka nie mógł przejść do dwunastnicy. Od przeszło 5 dni zwracał wszystkie, nawet płynne posiłki natychmiast po ich spożyciu. Częściowo przyjmował jedynie doodbytnicze wlewy odżywcze. W ciągu 3 miesięcy stracił na wadze 34 kg, to znaczy więcej niż 1/3 swej dawnej wagi. Straszne cierpienia i wstręt do wszelkich lekarskich zaleceń udzielanych mu przez najsławniejszych kliników, porad zupełnie nieskutecznych, doprowadziły do tego, że chciał popełnić samobójstwo, jeśli nie podejmiemy przynajmniej próby uwolnienia go od tego straszliwego stanu. Można się było obawiać, że nie wystarczy mu sił, by przeżyć najmniejsze skaleczenie, czy najlżejsze nawet zapalenie otrzewnej. Tak często jednak byliśmy już świadkami zaskakującego wyzdrowienia chorych, którym założyliśmy przetokę żołądkową, że ulegliśmy w końcu żądaniu chorego, jego rodziny i lekarza. Operację przeprowadzono w obecności innych lekarzy 9 kwietnia 1879 roku w szpitalu Frères Saint-Jean-de-Dieu przy rue Oudinot. Dobrze pamiętam, że według relacji Peana operacja nie skończyła się pomyślnie. Gdyby odnotowano sukces, pierwszy wyjechałbym do Paryża, by bliżej zapoznać się z tej miary wydarzeniem chirurgicznym. Teraz jednak, gdy chodziło o mój własny los, miałem nadzieję, że Peon zechce przynajmniej pomyślniej ocenić szansę powodzenia kolejnych prób. Nieco na lewo od pępka wykonano cięcie szerokości 5 palców prowadzące od góry do dołu. Dokładnie tak brzmiała owa relacja Peana, którą przeczytałem wówczas w największym pośpiechu. Po otworzeniu jamy brzusznej stwierdziliśmy przerost żołądka. Wypełniał on prawie cały brzuch. Odźwiernikową część żołądka odciągnęliśmy z lekka ku linii środkowej. Przesunięcie wykonano ostrożnie i wkrótce ukazał się nowotwór, którego środek znajdował się w odźwierniku, a zakończenie rozprzestrzeniało się na żołądek i dwunastnicę. Guz miał kształt kiełbasy, a jego przekrój wynosił 6 cm. Łatwo było stwierdzić, że droga trawienna była w tym miejscu całkowicie zamknięta. Z kolei oddzieliliśmy go od żołądka i dwunastnicy. Ponieważ musieliśmy zapobiec wylaniu się do jamy brzusznej płynu, który znajdował się jeszcze w żołądku, nakłuliśmy żołądek w pobliżu miejsca cięcia długim troakarem, przez który ciecz wypłynęła wskutek systematycznego uciskania i wymiotów wywołanych narkozą. Dzięki zręczności naszych asystentów mogliśmy zamknąć jamę brzuszną bez konieczności jej oczyszczania. Operacja trwała 2,5 godziny. Nie zwracałem wówczas uwagi na to, co uświadomiłem sobie natychmiast podczas powtórnego czytania, że sprawozdanie Peana było niekompletne i że na przykład zupełnie nie wyjaśniało, jakimi szwami połączono żołądek i dwunastnicę. Pacjenta nakryto i utrzymywano w cieple, relacjonował Peon. Pod koniec 2. dnia przyjął pokarm. Zjadł z apetytem i większości nie zwrócił. 3. dnia było podobnie, tylko część pokarmu zwymiotował wraz z żółcią, co świadczyło o tym, że przywrócona została łączność żołądka z dalszymi odcinkami przewodu pokarmowego. Puls w tych dniach był słaby. Sądziliśmy, że osłabienie spowodowane jest wygłodzeniem i dlatego lekarze Brochin i Bernier przeprowadzili transfuzję krwi. Twarz chorego odzyskała bardziej naturalną barwę. Gdy następnego dnia puls znowu osłabł, dr Bernier na moją prośbę dokonał ponownej transfuzji 80 gramów krwi. Chory nie zwrócił również odżywczego płynu pokarmowego, który wprowadzono doustnie i poprzez odbytnicę. Niestety w nocy z 4. dnia na 5. znowu wystąpiły objawy osłabienia, w związku z czym rano miał otrzymać 3. transfuzję. Ale do niej nie doszło. Zmarł na naszych oczach wskutek osłabienia i wycieńczenia. Zależało nam bardzo na przeprowadzeniu sekcji zwłok, by ustalić, czy szwy żołądka zostały nadżarte przez soki trawienne i żeby zobaczyć, czy uprzednio powiększony żołądek znów przybrał normalny kształt. Niestety, mimo usilnych próśb, rodzina sprzeciwiała się stanowczo. Jakkolwiek nie jestem zwolennikiem cięcia żołądka w tych przypadkach, to jednak nie chciałbym odwodzić specjalistów w zakresie chirurgii od podejmowania prób, które licznych chorych mogą uchronić przed szybką i niechybną śmiercią. Naszym zdaniem, w przypadkach, gdy rak ogranicza się do odźwiernika i grozi śmierć przez zagłodzenie, operacja jest całkowicie uzasadniona. Ale chorzy muszą mieć jeszcze dość sił, by znieść tę ciężką operację. Dziś już nie pamiętam, co z tego sprawozdania wówczas naprawdę dotarło do mojej świadomości i co w tym stanie ducha w ogóle mogłem zrozumieć. Jedno jest pewne. Końcowe uwagi Peana czytałem wielokrotnie i zrozumiałem z pewnością. Chwytałem się ich, bo przynosiły nadzieję, której szukałem. Nie wiedziałem, co działo się w paryskiej klinice Peana od czasu opublikowania sprawozdania. Nigdzie nie wyczytałem, by podjęto się podobnej próby operacji żołądka. Nie miałem pojęcia, czy sam Peano podjął się jej po raz drugi, czy też ostatnie pełne nadziei zdania jego relacji to tylko okrągłe słowa maskujące niepowodzenie. Tę możliwość wykluczałem, bo chciałem ją wykluczyć. Peano pisał przecież wyraźnie, że wierzy w powodzenie operacji, gdy chory trafi do niego, mając jeszcze dość sił. A jak się miała sprawa Zuzanny? Zuzanna nie była jeszcze wycieńczona. Jeśli istniał w ogóle przypadek, który zdaniem Peana pozwalał żywić nadzieję, to tylko Zuzanna. W każdym razie sytuacja nie była beznadziejna. Diagnoza Wobana mogła być słuszna, ale jego przewidywania były błędne. Był internistą. Nie znał jeszcze nowych możliwości chirurgii. Nawet nigdy o nich nie słyszał. Wstałem i wróciłem do miasta. Wahałem się, czy jechać do domu do Zuzanny i w jaki sposób jeszcze raz sprawdzić diagnozę Wobana, czy też, jeśli chciałem ukryć moją wizytę u Wobana, zachować pozory wyjazdu do Paryża. Doszedłem do wniosku, że nie mogę wracać. Musiałem najmniej jedną, a może nawet dwie noce spędzić w Rennes. Dwie noce sam z sobą i swymi myślami, bezsilnie szamocząc się między strachem, zwątpieniem i nadzieją. Nie, coraz trudniej było mi pogodzić się z tą myślą i postanowiłem upozorowany wyjazd do Paryża uznać za zrządzenie losu i naprawdę odwiedzić Peana. Tak, postanowiłem odwiedzić Peana i wymóc na nim, że będzie operował Zuzannę, jeśli to będzie konieczne, a zdobywszy tę pewność, wrócić do domu i zawieźć Zuzannę do Paryża, nawet gdybym ją tam miał nieść na rękach. Z punktu widzenia współczesnej wiedzy wszystkie te pomysły, nadzieje i plany były niedorzeczne. Ale wówczas, w tych tragicznych chwilach, nie widziałem innej drogi. Tego wieczoru, gdy przybyłem do Paryża, nazwisko Jules Peana od dawna należało do tych, które po prostu powinno się było znać. Wprawdzie jeszcze 10 lat dzieliło go od chwili, gdy w wieku 60 lat opuścił szpital Saint-Louis i założył wspaniałą klinikę prywatną Internationale. Ale jego chirurgiczna sława rozeszła się już daleko poza granice Francji. Niewątpliwie był jednym z najbardziej wziętych chirurgów, jakimi dysponowała Francja. Jest faktem, że Peano, podobnie jak Anguish Wells, w roku 1864 po raz pierwszy we Francji odważył się operować guza macicy. Tego nie dokonał nawet jego nauczyciel, słynny Nélaton. Już wcześniej, w roku 1862, wprowadził Peano kleszcze naczyniowe, co miało przełomowe znaczenie dla wkroczenia chirurgii w unaczynione, silnie ukrwione rejony ludzkiego wnętrza. Przed wprowadzeniem znieczulenia, kiedy możliwości operacyjne były ograniczone, a z uwagi na ból operacje musiały trwać krótko, podwiązywano, jak wiadomo, jedynie główne naczynia, a krwawienie mniejszych naczyń tamowano stosując opatrunek uciskowy lub przykładając rozżarzone żelazo. Z chwilą, gdy chirurgia utorowała sobie drogę do wnętrza ludzkiego ciała, trzeba było przecinać coraz liczniejsze naczynia i tamować ich krwawienie. Operowane miejsca musiały być chronione przed krwawieniem, by chirurg dobrze je widział. Kleszcze naczyniowe Peana pozwalały najszybciej zatrzymać krwawienie naczyń. Tak długo zaciskały naczynia, a ich długie ramiona zwisały wokół rany operacyjnej, aż skończono najważniejszą część operacji, chirurg mógł przystąpić do systematycznego podwiązywania lub zwierania naczyń. Długo i z niezwykłą zajadłością spierał się Peano ze swymi rodakami, Keberlem i Verneuillem, o autorstwo tego wynalazku. Okazało się przy tym, że kleszcze naczyniowe skonstruował znany wytwórca instrumentów Charrier. Oczywistą zasługą Peana było jednak to, że pierwszy użył ich zgodnie z przeznaczeniem. Niesporny też był jego wynalazek metody usuwania guzów macicy, a potem i całej macicy, przez pochwę, bez otwierania brzucha. Przed paru laty widziałem Peana podczas kilku operacji w stale przepełnionej sali operacyjnej szpitala Saint-Louis. Tłoczyło się tam zawsze kilkuset widzów, mężczyzn i kobiet, studentów i lekarzy, w wieku od 18 do 70 lat, za każdym razem witających Peana hałaśliwie i entuzjastycznie. Peano urodził się w 1830 roku w pobliżu Châteaudun. Zachowałem go w pamięci jako niewysokiego, lecz barczystego mężczyznę o ciemnych, błyszczących oczach. Jego wielkie dłonie pracowały z niezwykłą zręcznością, wręcz wirtuozerią, mimo iż jednym z palców prawej ręki, usztywnionym na skutek ankilozy, nie mógł się posługiwać. Był przy tym niebywale elegancki. Zawsze podczas operacji widziałem go we fraku i kamizelce z wystającym gorsem koszuli. Nazajutrz po moim przybyciu dzień był ponury. Gdy po niemal bezsennej nocy podszedłem do hotelowego okna, nad Paryżem zwisały czarno-szare chmury. Lało jak z cebra. Z całą siłą ogarnęła mnie przygnębiająca świadomość mojej sytuacji, nad którą ciążyły rozpacz i nadzieja. Stary, zaufany portier patrzył na mnie z takim zdziwieniem, że mimo woli spojrzałem w lustro. Kiedy z zawodową uprzejmością, niczego nie przeczuwając, zaczął wypytywać o Zuzannę, z którą często zatrzymywałem się w tym hotelu, bąknąłem kilka grzecznościowych słów i szybko skreśliłem telegram do Zuzanny, zawiadamiając ją, że przybyłem do Paryża i że wrócę do niej, jak tylko będę mógł najprędzej. Potem wypytałem o Peana i o godziny jego prywatnych przyjęć. W hotelu nocowało tylu przyjezdnych, którzy chcieli zasięgnąć rady Peana, że portier bez trudu udzielił mi informacji. Dowiedziałem się, że Peon ciągle jeszcze operuje w szpitalu Saint-Louis w soboty i że jeśli chcę się z nim spotkać, to z pewnością go tam zastanę. Wyszedłem więc na zadeszczoną ulicę i kazałem się zawieść na przedmieścia du Temple, na którego krańcu, po drugiej stronie kanału Saint-Martin, znajdowały się stare budynki szpitalne. Od portiera dowiedziałem się, że Peon właśnie operuje. Drogę do sali operacyjnej znałem. Gdy wszedłem, znalazłem się znowu wśród kilkuset uważnie przysłuchujących się osób. Przecisnąłem się do przodu. Zobaczyłem ten sam, co ongiś staroświecki stół operacyjny oraz Peana, którego otaczała grupa asystentów. Rozpoznałem go w chwili, gdy ze zręcznością kuglarza, pewnym, wręcz artystycznym ruchem, usuwał zaatakowaną przez raka pierś jakiejś kobiety. Jego wypielęgnowana, okolona modnymi bokobrodami, wokół warki na brodzie gładko wygolona twarz, częściowo zwrócona była ku widzom, a częściowo ku chorej, jakby dla podkreślenia, że jego ręka wymaga tylko części uwagi. I teraz pracował w eleganckim fraku z czarną przepaską pod szyją, z serwetką jak przy jedzeniu zatkniętą za kamizelkę, na której w nieosłoniętych miejscach, tak samo jak na mankietach, widoczne były plamy krwi. Karbol stosowano dość powierzchownie, a sala operacyjna również nie była zbyt czysta. Pacjentka jęczała przy każdym cięciu. Dwaj chorzy oczekujący w sali na swoją kolej odwracali twarze, by uniknąć widoku operacji. Jeszcze w trakcie uświadamiania sobie tego wszystkiego zmieniało się we mnie w sposób niemal fizycznie odczuwalny wyobrażenie o Peanie. Wyobrażenie o postaci bądź co bądź wybitnej, które dotychczas mniej czy więcej świadomie w sobie nosiłem. Gdy patrzę na to dzisiaj, wydaje mi się, że była to pożyteczna i naturalna przemiana. Obserwując go teraz, nie byłem już tym samym człowiekiem sprzed lat, którego do sali operacyjnej Peana przywiodła żądza wiedzy zawodowej i historycznej. Przybyłem tu gnany obawą o życie własnej żony, gnany nadzieją, że uzyskam pomoc ze strony człowieka, który z kuglarską zręcznością wyłuskiwał właśnie guzowate gruczoły z pachy chorej na raka kobiety. Znalazłem się w takim stanie ducha, jakiego przynajmniej raz w swoim życiu powinien doświadczyć każdy lekarz, by ustrzec się od tego, co teraz tak wyraźnie uderzyło mnie w postępowaniu Peana. Ogarnęło mnie uczucie niesmaku. W wirtuozerskich ruchach Peana dostrzegłem pozę. Na jego twarzy malowały się wyniosłość i pycha z powodu zręczności swoich rąk i instrumentów. Chłód jego twarzy mógł wynikać tylko z chłodu jego serca. Operacja była dlań wszystkim, a los operowanego człowieka niczym. Założenie opatrunku chorej na raka pozostawił Peon swemu asystentowi Colinowi. Następnemu pacjentowi, widocznie choremu na cukrzycę, amputował nogę i kazał ją rzucić w kąt, gdzie prócz piersi leżały już inne odcięte członki. Potem operował raka wargi i uwięźniętą przepuklinę. Kolejnemu pacjentowi wreszcie założył sztuczny odbyt. Podczas tych wszystkich czynności zachował taką samą postawę, a patrząc na jego masywną sylwetkę, trudno się było domyślić, że za głodowych lat studenckich przezwyciężył gruźlicę płuc. Jego twarz o potężnym, wysokim czole i nie mniej potężnym nosie pozostała nieporuszona. Tylko jego usta, znamionujące chłodne zdecydowanie i wręcz bezwzględność, poruszały się niemal bez przerwy, jak usta popisującego się publicznie chirurga, który zachrypłym, rubasznym i ociężałym głosem, złą prowincjonalną francuszczyzną, objaśnia każdy swój ruch. Moje uczucie niesmaku zmieniło się w strach, gdy Péan podczas operacji kiszki stolcowej, w najbardziej, jakby należało sądzić, krytycznym momencie tej operacji, gdy widzowie wstrzymali oddech, nagle zrobił przerwę, kuglarskim ruchem ujął kleszcze i dla żartu wyrwał z wąsów swojego asystenta Colina jeden włos. Tak bardzo chciał zademonstrować, że całkowicie panuje nad sytuacją. W sposób równie kuglarski odłożył kleszcze i ruchem iluzjonisty usunął guza kiszki stolcowej, wykrzykując jak aktor: "Voilà la tumeur!" Nigdy nie zdołam opisać uczucia odrazy i rozczarowania, które mną zawładnęło, gdy Péan po 2 godzinach z błyskiem w oku rozejrzał się wokoło, teatralnym gestem zdjął serwetkę i wykrzyknął: "Voilà pour aujourd'hui, messieurs!" Świeżą serwetką otarł pobieżnie teraz już liczniejsze plamy krwi i ropy z kamizelki i fraka i szybko wyszedł. Aplauz studentów był wręcz ogłuszający. Przygniatało mnie brzemię tego, co czułem, ale jeszcze bardziej ciążyła mi świadomość sytuacji bez wyjścia, która mnie tu przywiodła, i to, że nie ma innego wyboru, tylko Péan. Ogromnym wysiłkiem odrzuciłem od siebie wszelką niechęć, wszelką paniczną i groźną trwogę. Szybko rzuciłem się ku wyjściu, ale w momencie, gdy dotarłem do portiera, Péan właśnie odjeżdżał okazałym dwukonnym zaprzęgiem. Zaniepokojony zapytałem odźwiernego, dokąd udaje się Péan i gdzie go mogę zastać. Portier spojrzał na mnie jak na potencjalnego zamachowca. Wyraził przypuszczenie, że Péan odwiedza obecnie prywatnych pacjentów. Jeżeli będę miał szczęście, to w najbliższych godzinach odnajdę go w konwencie przy Rue de la Santé, gdzie operuje prywatnie. Udałem się tam natychmiast. Jadąc w potokach deszczu, wciąż miałem przed oczyma obraz Péana sali operacyjnej, jego artystycznie ryzykownych metod, jego zimnej, zarozumiałej twarzy. Za nią zaś jawiło się szczupłe, delikatne, ukochane oblicze Zuzanny. Jeden z tych obrazów był ciemnością, drugi światłem. Dręczące mnie wątpliwości rosły wraz ze wzmagającym się deszczem, który beznadziejnie i jednostajnie dudnił o dach dorożki. Byłem bliski decyzji, by po prostu wyjechać, wrócić do Zuzanny i czekać na to, co nam zgotuje dobry albo zły los. Może zbyt pospiesznie wybrałem się do Paryża. Może i Vauban się mylił. A może odkryty przez niego nowotwór nie jest złośliwy. O ludzka tragikomedio! Ja, piewca skalpela, jego zwycięskiego pochodu, materialnego symbolu sztuki medycznej, marzyłem o cudzie. Co sprowadziło mnie do Péana? Jedno sprawozdanie. Sprawozdanie z pierwszej, ale nieudanej operacji. Jego relacja o drodze człowieka w śmierć, mimo błyskotliwie i elegancko prowadzonego noża Péana. Przy Rue de la Santé wysiadłem z wozu i poprosiłem o rozmowę z Péanem. Odźwierny jego oddziału objaśnił mnie protekcjonalnie, zwyczajem wielu służących, a był to i jest zwyczaj wielu sług sławnych i modnych lekarzy, że Péan tego dnia już nikogo nie przyjmie. Byłem jednak zdecydowany nie przeciągać swej wizyty do poniedziałku, więc po prostu przeszedłem koło niego i zacząłem przechadzać się po klasztornym przedsionku. Portier zaś odszedł, wzruszając ramionami. Czekałem w dusznym holu. Po upływie pół godziny, podczas której przesunęło się koło mnie milcząco kilka augustianek, doszedł mnie z ulicy tentent koni. Portier przeszedł obok mnie z odpychającym wyrazem twarzy i wyszedł na dwór. Słyszałem, jak szepce. Potem wszedł z deszczowym okryciem Péana w ręku, za nim zaś ukazał się Péan. Zmierzył mnie zimnym, taksującym spojrzeniem. Gdy zauważył, że jestem zdecydowany na wszystko i nie robi na mnie wrażenia jego buta, wstaje i idę mu naprzeciw, ustąpił na bok, jak gdyby chciał mnie przepuścić do wyjścia. Ale zatrzymałem się i przedstawiłem.